Radio Kraków Kultura.
Dzień dobry, przed mikrofonem Georgina Gryboś. Dzisiejszy program realizuje Tomek Orzechowski, a my witamy w magazynie Dobre Książki Radia Kraków i Radia Kraków Kultura. No i proszę Państwa, już znany Państwu gość ze mną, Roch Urbaniak. Dzień dobry.
Cześć, dzień dobry.
Mam wrażenie, że spotykamy się co premiera.
Zdecydowanie tak, więc może będę szybciej pisał, będziemy się częściej spotykać.
Koniecznie, ja zachęcam, zwłaszcza, że zawsze czekam. Za to, bez zaskoczeń, proszę Państwa, bo znów wracamy do niesamowitego świata opowieści, bo mam wrażenie, że chociaż Papiernik nas prowadzi, to chyba szerszą historią jest ta narracja opowieściowa. To po prostu opowieści.
Zdecydowanie chodzi o opowieści. Zdecydowanie chodzi o to, że spotykamy się teraz, żeby porozmawiać właśnie o nowej części Papiernika, Księga Opowiadaczy. Bardzo specyficznej książce, która jest dla mnie w dużym stopniu niewiadomą. Do tego stopnia, że jeżeli na przykład ta książka się nie spodoba, to ja nie będę miał do nikogo pretensji.
Ale czekaj. Co to znaczy, że to jest specyficzna książka? To tłumacz się od razu.
Okej. Z zawodu wyuczonego, praktykowanego jestem malarzem. Raz na jak intensywność naszych spotkań, raz na półtora roku wydaję książkę w tym momencie z wydawnictwem Dwukropek, tak jak dwie poprzednie, wcześniejsze
malarską,
papierniki.
Malarską, może od razu powiedzmy. Malarska książka.
Malarska książka właśnie z moimi obrazami jako ilustracjami. Natomiast zarówno w tych książkach, oczywiście, ale też w moim malarstwie ja zawsze potrzebuję opowiadać historię, bo jestem gadułą, kochającą narrację i patrzę właśnie na świat przez pryzmat opowieści, które można na jego temat opowiedzieć. I tak jak wszystkie książki do tej pory, to były zbiory bajek, opowiadań, z wyjątkiem jednej książki Zaklinacza Tygrysów, która była jakby jedną dłuższą formą.
Tak.
Znowu przyszedł czas, żeby zebrać obrazy, które powstały na przestrzeni ostatnich tam 2 lat. Z tych obrazów wymyślić, dopatrzyć się w nich opowieści, które można później spisać i wydać jako książkę, bo tak powstawał zazwyczaj, tak wyglądał proces pracy nad poprzednimi książkami. No i stanąłem trochę przed taką decyzją, czy o Boże, znowu robić dokładnie to samo, co tak naprawdę robiłem do tej pory. To jest moja 5. książka. Była jedna książka, która była dłuższym opowiadaniem i były 3 książki ze zbiorami bajek, opowiadanek dla dzieci. No i okazało się, że tak, że ja mogę znowu popatrzeć na moje obrazy i mogę znowu wymyślić 3, 4, 5-stronicowe historyjki na ich temat. I to by pewnie nawet na jakimś tam stopniu działało, bo opowiadać zawsze jest o czym. Jeżeli już umiemy na świat patrzeć tak, żeby znaleźć w nim jakąś narrację, lepiej, gorzej, ale się da. Tylko chodziło o to, czy to będzie ciekawe dla was, dla odbiorców, czy to będzie ciekawe dla mnie jako dla autora i po co to tak naprawdę ma być? Czy to już nie będzie troszkę takie pójście na łatwiznę? Chciałem tego uniknąć i na szczęście mam bardzo, bardzo dużą pomoc w osobie mojej żony, która ma tendencję do takiego właśnie bardzo mocnego przetasowywania mojej talii kart albo wywracania mi stoliku z moim pomysłem. Na zasadzie tak, dobrze, fajnie, a może teraz zrób to zupełnie inaczej i zastanów się, czy to, co chcesz zrobić, ma w ogóle jakikolwiek sens, czy przypadkiem nie idziesz na łatwiznę, próbując po raz enty robić to samo. Ja wtedy zawsze stawiam opór, kręcę nóżką, mówię, że musi być tak, jak chcę, a w momencie, jak przemyślę to wszystko przez 5 minut, okazuje się, że oczywiście, że żona ma rację.
Czy mógłbyś powtórzyć, żeby sprawa była wybitnie jasna?
Nie chcę wrzucać innych tutaj kolegów pod przysłowiowy pociąg, więc sprecyzuję, moja żona ma rację. W każdym razie, dzięki temu, że doszło takiej burzy mózgów, gdzie zostało mi postawione bardzo dużo niekomfortowych pytań, na które ja nie chciałem sobie odpowiadać, bo chciałem napisać książkę taką jak poprzednie, bo wiedziałem, jak to zrobić, ile to będzie trwało i że nie będzie to kosztowało zbyt długo.
A jakie to były pytania, Roch? Przepraszam, że ci tak wchodzę w słowo, bo sam powiedziałeś, że ty się zacząłeś zastanawiać, czy to nie będzie zbyt proste. Żona ci wywróciła stoliczek z pomysłami. Jakie padały pytania związane z przyszłością tych opowieści Papiernika?
Myślę, że to są pytania, które są bardzo ważne dla każdej osoby wykonującej pracę zawodową, więc nie mogę tym mówić, że dla artystów bardziej, ale dla artystów bardziej, ponieważ strasznie łatwo zostać w wygodnym i komfortowym miejscu, prawda? Artysta, nawet jeżeli zdobędzie jakąś formę uznania, powinien się cały czas rozwijać, nie powinien tego moim zdaniem robić za uszy i na siłę, na zasadzie, że osiągnąłem coś w takiej kwestii, więc teraz 180 stopni pivot i robimy coś zupełnie innego. Ale jeżeli artysta namalował 3 obrazy, które mu się pięknie sprzedały, prawdopodobnie będzie mógł trzaskać te obrazy do końca życia, zmieniając kolor dachówek albo odrobinę kompozycję. I to jest akceptowalne, ale fajnie, żeby w międzyczasie namalował jeszcze 3 inne obrazy za każdym razem, które będą czymś nowym, czymś innym, może nieudanym.
Może bardziej ryzykownym?
Ryzykownym, dokładnie. To samo tyczy się moim zdaniem pisania. Ja nadal uważam, że ja jestem przede wszystkim malarzem, a nie pisarzem. Natomiast, ponieważ to jest moja 5. książka, już też przestanę tak właśnie tutaj, prawda, właśnie, zarąbek może... spódnicy kręcić się, że a ja nie jestem pisarzem. Napisałem 5 książek, ja nie wiem, czy to są wielkie, wybitne, ważne. To nie ma znaczenia. Napisałem 5 książek, więc coś na ten temat mogę powiedzieć. Sam zaobserwowałem, chociaż próbowałem tego nie dostrzegać, że 5. książka na bardzo podobnych melodiach i tonach jak poprzednie jest pójściem na łatwiznę, która nawet jeżeli spotkałaby się z jakimś sympatycznym odbiorem tej grupy ludzi, którzy lubią poprzednie książki
i lubią twój świat
i lubią te światy, które kreuję, czy malarsko, czy opowieściami, że to trochę za mało i że może warto zaryzykować i może warto poszukać nowego pomysłu na tą książkę i nie tylko jakby w kwestii formalnej, ale też w kwestii tego, do czego ta książka ma służyć.
To teraz podpytam cię o jeszcze jedną rzecz. Czy miałeś ryzyko tego, że ty sam będziesz znudzony? A jeśli ty sam będziesz znudzony, bo będziesz czuł pewną niewygodę właśnie w pozostaniu w tych bezpiecznych, nazwijmy to, kolejnach, które już sobie wyprodukowałeś i w które wszedłeś, to sprawiłoby, że ta książka w twoim odczuciu mogłaby być po prostu gorszą książką? Czy nie? Czy to była kwestia wyzwania?
Gorsza, lepsza kwestia, którą będę mógł tak naprawdę określić za rok najwcześniej samodzielnie, bo to musi wszystko ostygnąć i się przyklepać. Nudna, jeśli chodzi o pracę nad tym, na pewno nie. Natomiast proces wejścia w pracę nad tą książką był dużo trudniejszy i dużo bardziej frustrujący. Natomiast w momencie, kiedy już te koła tej maszyny pisania, montowania obrazu do opowieści i tego, jak to ma wszystko działać, a zaraz opowiemy o tym, jak to ma działać,
bo ta książka
działa trochę inaczej niż klasyczna książka z bajkami, no to wtedy się robi ekscytujące i wtedy się robi dużo ciekawiej. To jest trochę jak jest bardzo zimny, zimowy poranek. Nie chce ci się wstać. Robisz wszystko, żeby zostać w tym łóżku i się wyspać. Ale jeżeli się zwleczysz, jeżeli ubierzesz te okropne rajtki, jeżeli wyjdziesz na zewnątrz, założysz buty narciarskie, a potem posmarujesz się tym upiornym kremem, żeby cię tam wiatr i śnieg nie zrobił odmrożeń, to przy pierwszym zjeździe już jesteś absolutnie zachwycony, że ty nie zostałeś w tym łóżku. I to jest trochę tak samo z kwestią zebrać się, żeby zrobić coś naprawdę innego, o czym ty nie masz pojęcia, czy się uda i czy w ogóle ma sens, ale w momencie, jak już zaczynasz to robić, to jest na zasadzie wow, być może to prowadzi donikąd, ale to jest bardzo ekscytujące.
To zanim się jeszcze będziemy dobierać do tego, co w środku, powiedziałeś, co ta książka tak naprawdę ma robić? Jaką znalazłeś odpowiedź, też trochę w opozycji do tego, co w takim razie miały robić z założenia poprzednie papierniki, tak to nazwijmy, a co ma robić ta?
No i właśnie to jest jedno z tych pytań, które zadała mi moja żona, kiedy rozmawialiśmy na temat tego, czym mogłaby być ta nowa książka. Czyli, że okej, w porządku, na przestrzeni ostatnich lat, pisząc książki, opowiadałeś historię i trochę zapraszałeś do wykreowanego przez siebie świata.
Też trochę zamkniętego.
Jak każdy w jakiś tam sposób faktycznie wykreowany świat, to ma jakieś warunki brzegowe ustawione. Nawet w kwestii bajkowości jakiegoś świata zawsze tam są te granice narzucone przez autora. Pytanie padło, a co jeżeli, ponieważ ciągle i w kwestii obrazów, i właśnie pisania, i ilekroć mam okazję z kimś na temat sztuki porozmawiać, albo tego, jakie moim zdaniem jest znaczenie sztuki, ja zawsze odwołuję się do znaczenia opowieści i narracji i takiego kreatywnego patrzenia na świat, które umożliwia nam dojrzeć w nim magię. Mhm. No i teraz faktycznie było pytanie, że a może zrobić książkę nie po raz kolejny przedstawiającą to, jak ty widzisz świat, kiedy przymrużysz oczy i spróbujesz dojrzeć w nim to, czego tam być może nie ma, a być może jest, a być może sobie wyobrażasz, tylko zrobić książkę, która pokaże ludziom, jak ja dochodzę do tych opowieści i w jaki sposób ja kreuję te światy, które zarówno pędzlem i farbami, jak i słowami powstają. Więc to jest książka, która nie tylko ma być kolejną częścią papiernika, składającą się z moich obrazów i dopisanych do nich opowiadanek. To jest książka, która ma z moich obrazów i moich słów stworzyć narzędzia, z których później czytelnik albo słuchacz, jeżeli samodzielnie jeszcze czytać nie potrafi, będzie umiał zacząć składać te klocki trochę na tych zasadach, jak ja je składam, czyli opowiedzieć historię samodzielnie.
To ja Państwu teraz powiem, że poza pewnym, nazwijmy to, wprowadzeniem, które oferuje Roch, bo można to tak upraszczając trochę opowiadać, że sięgamy po obraz, oczywiście, pędzę do olbrzymów moich ukochanych tutaj, bo to jest, ja sobie zaczęłam swoją historię opowiadać, wiesz. Stwierdziłam, że zrobię takie ćwiczenie. Na początku miałam szelmowski plan, żebyśmy razem spróbowali zaimprowizować historię na antenie. Zobaczymy, czy się pokusimy, czy nie. Natomiast, kiedy sięgamy po opowieść, którą rozpoczynasz, o to jest też cudowna historia, Milachin od miecza. O właśnie, Parada Olbrzymów. Mamy tutaj takie wprowadzenie do opowieści o tym, jak to można uczestniczyć w festiwalu, w festynie, w święcie, w szaleństwie. Trochę robi się kryminalnie, wręcz bym powiedziała, w którymś momencie. No co się wydarza? Jest zaproszenie do przygody, ale nagle jakby historia się urywa i zostawiasz nas z pytaniami, które być może zadalibyśmy sobie sami, a być może one są po prostu przyczynkiem do tego, żeby kolejne trzy strony zapisać sobie w głowie albo na kartce. I nagle pojawiają się takie pytania, kto zbudował platformy i czym tak naprawdę były? Jak zareagowali mieszkańcy, kiedy odkryli prawdę? Nie będziemy Państwu opowiadać tej historii. Chodzi o pewną zasadę. Gra, zaproszenie do opowiadania. Co to jest?
To jest trochę efekt moich jakby obserwacji ze środowiska, w którym ja się najbardziej obracam. A ponieważ jestem artystą, malarzem siedzącym przez większość swojego życia w swojej własnej pracowni i nie mając kontaktu z nikim, te środowiska, w których się obracam, są dość ograniczone. I nieczęste, natomiast jednym z nich jest moja ekipa przyjaciół, z którymi od wielu, wielu lat regularnie w piątek udaje się spotykać na planszówki, ale też na gry RPG. Tak, należymy do tego szczęśliwego pokolenia, które wyrosło na klockach Lego i na komiksach i na książkach fantasy, a teraz mamy po 40 lat i mamy na te wszystkie rzeczy i kolegów, i czas, i więcej pieniędzy niż jak mieliśmy lat 12, więc
przepraszam, jeszcze
sobie
nie mamy 40 lat, bo ja będę tutaj pilnować, bo my jesteśmy ten sam rocznik, więc tutaj kolega się zapędził.
Jest bardzo blisko, blisko, natomiast jakby wyciągam medianę z mojego towarzystwa. No i teraz sytuacja jest właśnie taka, że przy tym stole, gdzie w każdy piątek siadamy, prawda, zmęczeni życie, zaczynając od tych wszystkich najbardziej sakramentalnych i klasycznych żarcików o tym, kogo co boli i kogo co wkurzyło.
I czy aby dlaczego nie przekazać wizytówki do sprawdzonego lekarza.
I zdecydowanie właśnie te rzeczy. Potem zaczyna się turlanie kostkami, mordowanie smoków i opowiadanie niestworzonych historii, które to, że ja historię opowiadać lubię, to wiedziałem. To, że mam kolegę, który jest redaktorem naczelnym w wielkim wydawnictwie zajmującym się książkami fantasy i książkami RPG i który też w zasadzie zawodowo opowiada historię, prowadząc narrację w grach RPG, to wiemy. Ale mamy też wśród właśnie w swojej ekipie no osoby, które na pierwszy rzut oka ciężko byłoby stwierdzić, że mają w sobie tą potrzebę i tą umiejętność, prawda? Mhm. Jest informatyk, deweloper, specjalista obsługi ciężkiego sprzętu na budowach, którzy Za pierwszym, za drugim, za trzecim razem przypatrywali się, słuchali, rzucali tą kostką, brali w tym udział. Minęło trochę czasu, w zasadzie każdy z nich już prowadził własne kampanie, co się sprowadza do tego, jeżeli ktoś z Państwa nie wie, że każdy z nich stał się opowiadaczem historii rozciągniętej na kilka miesięcy regularnych spotkań, wymagających stworzenia całego świata, zasiedlenia go postaciami, wymyślenia fabuły, motywacji tych postaci, a potem pozwolenia pozostałym graczom przy stole wejść w ten ich wykreowany świat i do tego w czasie rzeczywistym reagować na ich często najbardziej idiotyczne lub niestworzone pomysły, tak żeby ten świat w logiczny sposób żył i funkcjonował. No i to im pokazało, że ta potrzeba opowieści i ta umiejętność opowiadania jest absolutnie w każdym z nas, ale znowu trzeba dać pole, w którym te opowieści mogą, ta potrzeba może się obudzić. No bo życie wygląda tak, że prawdopodobnie poza momentami, że każdemu gdzieś tam się prędzej czy później albo rodzi dziecko, albo komuś się blisko rodzi dziecko i zostajemy wujkiem, ciocią, który musi temu dziecku coś zacząć opowiadać.
Od czasu do czasu wypadałoby.
Od czasu do czasu wypadałoby. Oczywiście pomijamy to, że dowodem ostatecznym jest sytuacja, że każdy z nas jako dziecko potrafił tworzyć światy z plasteliny, gumki, myszki i kasztana, którego znalazł. To potrafili być bohaterowie najbardziej niezwykłych
przygód. Ale też wszystkie rysunki na wczesnym etapie naszego dojrzewania. To jest tak, że po prostu ten sposób komunikacji i opowiadania świata był z nami trochę sklejony.
Tak.
Przypominam sobie też takie historie, kiedy byliśmy oskarżani o to, że zmyślamy, kłamiemy, dziwaczymy i w ogóle takie rzeczy nie mają prawa się wydarzyć. Ale czy to nie był sposób tak naprawdę na to, żeby po prostu opowiadać? No mieliśmy nieprawdopodobne możliwości, z których chcieliśmy korzystać, jeśli chodzi o naszą wyobraźnię.
No, ja teraz po mojej córce właśnie widzę bardzo, bardzo ładną jakby ilustrację tego motywu, tej potrzeby, ponieważ ona często, gęsto oczywiście chce pełnej atencji i spędzenia czasu z nią, ma 6 lat, ale niemalże równie często prosi: mamo, tato, przepraszam, nie mówcie do mnie, bo ja się teraz bawię w myślach. I ona sobie siedzi i ona sobie widać, że tworzy światy czymś tam właśnie, albo rysując w międzyczasie, albo się bawiąc. Więc tak, my się z tym rodzimy, potem my to, ciężko powiedzieć, stracimy. My to odkładamy na półkę, zapominamy o tej potrzebie, o tej umiejętności. To jest trochę wina, moim zdaniem, systemu edukacji. Ja tutaj nie będę osobą specjalnie jakoś spolegliwą albo litościwą dla takiego systemowego nauczania, ponieważ dopiero teraz zaczynają się pojawiać zręby zwracania uwagi na kreatywność taką, słowo z angielskiego, storytellingu, opowiadania, narracji.
Tak, tak.
Tego nie było. Tego nie było za grosz. Było: weź, naucz się faktycznie sakramentalne, zakuj, zapomnij, zalicz, jak tam się to mówiło.
Zakuć, zdać, zapomnieć.
Zakuć, zdać, zapomnieć, właśnie. No, tak. Więc tak było, teraz się to chyba zmienia i super, natomiast okazuje się, że wystarczy bardzo, bardzo niedużo, żeby przypomnieć ludziom, że każdy z nas potrafi. To nie jest to, że pisarze są niezwykli, że artyści są niezwykli. Oni mają...
Bo są wrażliwi i dostrzegają rzeczy.
No właśnie, to jest bzdura. Każdy z nas jest wrażliwy, każdy z nas dostrzega rzeczy. Artysta po prostu ma więcej czasu, żeby na te rzeczy patrzeć. Ma otwarte pole, żeby poświęcić się temu zauważaniu tego, czego inne osoby nie mają czasu zauważyć, bo muszą zajmować się innymi rzeczami, prawda? Teraz robię tutaj duży cudzysłów, prawdziwą pracą. Więc chodziło o to, żeby stworzyć książkę, która jednocześnie zachowując parametry książki z opowiadaniami, ponieważ tutaj jest 26 obrazów, 26 historii rozpisanych na jedną stronę, ale zawierających na tyle w sobie jakby gęstej treści, że było to sprawdzane, to w zasadzie też działa jako taka typowa usypiajka.
Tak.
Wskakuj dziecko do łóżka, przeczytam ci 4 strony, 4 opowiastki, idź spać. Ale jeżeli ktoś chce więcej, to jest narzędzie, które pozwala ci pomyśleć: dobra, co z tym, co dostałem, zrobić dalej samodzielnie. Te pytania, które przytoczyłaś w kontekście tych olbrzymów, to nie jest też tak, że proszę odpowiedzieć na pytania, które się zawarły w tekście wcześniej.
To nie jest podręcznik.
To nie jest podręcznik. To są takie pytania pomocnicze na zasadzie: gdybyś chciał samodzielnie poprowadzić tą narrację dalej, zastanów się nad tym aspektem i nad tym oraz nad dowolną liczbą innych aspektów, które sam sobie możesz wymyślić. Masz scenę, masz postacie, spróbuj się tym pobawić.
Ty byś sobie zadał to pytanie, gdybyś chciał kontynuować tę historię?
Znaczy ja sobie,
czy może kontynuowałeś tę historię?
Ja je sobie zadawałem i ja mam swoje odpowiedzi, prawda, na te rzeczy, jasne, że tak. Ale nie chcę ich podawać, żeby nikogo nie nakierowywać na to, jakie jest, prawda, prawidłowe rozwiązanie, bo nie ma prawidłowego rozwiązania.
A powiedz, nie było ci żal w takim razie tego, że ucinasz niejako to, co mogło się zrodzić w twojej głowie? Jasne, że my możemy w nieskończoność tworzyć ten świat, zwłaszcza jak wpadasz w jakąś fabułę, która przecież może się rozrastać i mieć swoje odnogi i pociągać za takie, a nie inne linki. No ale tutaj ta intencja była taka, żeby jednak w którymś momencie zamknąć to w półotwartą, powiedzmy, całość, zadać pytania, no i trochę nie dzielić się odpowiedziami z twojej głowy.
Ja w ogóle nie jestem zazdrosny o światy, które kreuję i uważam, że nie ma fajniejszej rzeczy niż fanfiki. Nie wiem, czy na to są jakieś polskie odpowiedniki, natomiast
chyba
moim
nie.
zdaniem nie ma nic fajniejszego niż kiedy do stworzonych światów i właśnie zadanych jakichś warunków, w których te światy sobie funkcjonują, każdy może przyjść i dorzucić coś od siebie. Znowu, to jest na przykład kwestia, która jest bardzo dobrze widoczna w tych grach fabularnych, grach RPG, gdzie czasami osoba prowadząca, zwana najczęściej mistrzem gry, czy tam mistrzem podziemi, wymyśla jakąś opowieść. Ale bardzo często idziemy na łatwiznę i kupujemy od niezliczonych firm, które to robią, opowieści w świecie Tolkiena, to w świecie Gwiezdnych Wojen, to w świecie tego, tamtego. Tych systemów są niezliczone ilości. Mamy tam gotowe historie z gotowymi postaciami i gotowymi odpowiedziami na wypadek, jak powinna się potoczyć narracja, gdybyś ty, mistrzu gry, miał graczy, którzy zachowają się w taki sposób. Czyli jakby mamy instrukcję obsługi opowieści. Nie zdarzyła się chyba sytuacja, żeby dwóch mistrzów gry poprowadziło identyczną przygodę w taki sam sposób, mając tą samą instrukcję, ponieważ tutaj jest za duża doza kreatywności ze strony zarówno opowiadacza, jak i ze strony osób uczestniczących w opowieści. Dlatego jeżeli nie jesteśmy zazdrośni o to, że możemy sobie opowiadać te same historie, wiedząc, że one i tak będą różne, to tak samo tutaj moje odpowiedzi na te zadane pytania czy sugestie nie są w żaden sposób lepsze, mądrzejsze ani cenniejsze od odpowiedzi, które udzieli każda osoba, której się będzie chciało pochylić nad tematem i w ogóle tych odpowiedzi poszukać. To będzie dla mnie największe zwycięstwo i największa radość, jeżeli ta książka zadziała tak, że zmotywuje kogoś, żeby siąść i podrapać się po głowie, faktycznie, co było dalej?
Mm-hmm. Chciałbyś dostać taką historię dopisaną, taki patchwork z tych głów, które będą przyswajać część twoich historii?
To by było absolutnie fantastyczne, więc wiesz, tak jak czasami zdarza mi się prowadzić jakieś warsztaty plastyczne i potem osoby, głównie online to robię, i potem osoby przysyłają mi, które brały w tym udział, zdjęcia tego, co namalowały w trakcie tych warsztatów, no bo ja prowadząc to w swojej pracowni przez kamerkę nie widzę na bieżąco, co powstaje u nich. Ja to uwielbiam, to jest wspaniałe i rzeczy są tak zaskakujące i często tak dobre, że jestem po prostu bardzo, bardzo szczęśliwy, że w jakimś stopniu mogłem zainspirować do tego, żeby taka praca powstała. Tutaj totalnie bym chciał się dowiedzieć, co kto wymyślił, jak kto dokończył. No to jest fascynujące, prawda?
To znaczy, że zwalamy tę historię też trochę na twoich kolegów ze spotkań piątkowych.
Na nich trzeba dużo rzeczy zwalać, to prawda. Oni są odpowiedzialni za bardzo dużo dobrych i złych rzeczy, które się dzieją w moim życiu.
Ale to, że zaobserwowałeś możliwość w ogóle opowieści, bo tak. My trochę też w siebie nie wierzymy, prawda? Zresztą my chyba o tym rozmawialiśmy przy naszym pierwszym spotkaniu. Czy my w ogóle potrafimy dostrzec historię? To jest pierwsza rzecz, prawda? A druga rzecz, czy znajdziemy w sobie siłę, może nawet nie potencjał, bo potencjał mamy wszyscy, ale czy znajdziemy pretekst, chęć, odwagę do tego, żeby zacząć jakąś historię, żeby opowiadać. Czym się podzielimy? Ty mi wtedy opowiadałeś chyba, żebym nie skłamała, widzisz, mogłam sobie odświeżyć tę naszą pierwszą rozmowę przed tym spotkaniem. kota, którego może tam w ogóle nie było chyba za płotem. A co by się stało, gdyby on poszedł...
To chodziło o Bułhakowa i to chodziło faktycznie,
prawda?
Pamiętam ten motyw, bo
tak, tak.
To był pierwszy raz w moim życiu, kiedy ja tak sobie właśnie pomyślałem, o, czyli to może działać w ten sposób. No i to jest taki straszny banał, że przeczytał ktoś w liceum Mistrza i Małgorzatę i to mu jakąś tam klapkę w głowie otworzyło, no, ale tak było i się tego nie wstydzę. Natomiast idea, że gdzieś po Moskwie chodzi sobie kot na dwóch nogach, którego nie każdy widzi, była czymś tak absurdalnie fascynującym, że sam zacząłem zastanawiać, okej, to może teraz my spróbujmy dojrzeć w tych kotach, które pojawiają się znikąd, znikają nie wiadomo gdzie, bo to zawsze wylezie z jakichś krzaków, wejdzie pod jakąś furtkę, jakąś bramę, nie wiadomo skąd, nie wiadomo dokąd. Prawda? To naprawdę są koty Schrödingera. One nie istniały wcześniej, nie istnieją potem, pojawiają się na ułamek sekundy, jest kot i potem znowu nie wiadomo o co biega. Więc w kwestii kotów jest nieprawdopodobne pole do opisania, czemu one w ogóle służą, prawda, w osnowie rzeczywistości, pojawiając się nagle niespodziewanie i równie szybko znikając. Koty są jak spadające gwiazdy. O, był kot, tak? O, już nie ma. Był tam, nie było tam. Więc zaczęło się od kota w sumie.
Teraz sobie pomyślałam o Matrixie z kolei, a propos kota, który zwiastuje.
Albo małe, kot w Matrixie. No.
Dokładnie, małe zatrzęsienie w świecie, w którym się znajdujemy, albo w którym się nie znajdujemy. Słuchaj, a powiedz mi, jak z inspiracjami? Bo przeważnie było tak, że sięgaliśmy do twoich doświadczeń podróżniczych, wyjazdów, tego, co sobie zawłaszczyłeś, znalazłeś, podsłuchałeś. Dokładnie na tej samej zasadzie działa ta książka? Było coś, co przywiozłeś w ciągu ostatnich dwóch lat, co znalazło się w tej książce? Bardzo wprost?
Do każdego z tych obrazów, nawet gdybyśmy po prostu zaczęli kartkować, do każdego jest bardzo wyraźnie wskazywalna inspiracja. I to jest trochę tak, że tam przez te naście, w przyszłym roku będzie 15 lat mojej pracy zawodowej jako malarz, to mówienie o tym, że inspiruje się bajkami, legendami i podróżami, co zresztą sam zawsze, prawda, tak, żeby mieć święty spokój, gdzieś mówię i podkreślam, no bo często ta informacja jest wymagana, jeżeli jestem gdzieś zapraszany właśnie, żeby poprowadzić warsztaty albo napisać jakąś krótką notkę na mój temat.
Też gdzieś podpowiadamy, prawda?
Ta szufladka w jakim stopniu jest potrzebna, jeżeli nie chce nam się już na etapie pierwszego spotkania.
Kot też jest w tej książce.
I oczywiście, że jest kot. Natomiast, proszę Państwa, w tym jest moja drużyna RPG. Tutaj, proszę bardzo, to jest moja postać z ostatniej kampanii, którą graliśmy u mojego kolegi.
Jeszcze jeden Urwis.
No jeszcze jeden Urwis, bo generalnie ta moja postać była dość nieokrzesanym czarodziejem. Natomiast są inspiracje klockami Lego, są inspiracje podróżami, są inspiracje mitologiami, są inspiracje pracami innych ludzi. Parada olbrzymów, obraz, który sama pokazałeś, tak, że lubisz. Pomysł na ten obraz pojawił mi się w momencie czytania z córką komiksu Hilda. Tam była chyba część Ptasia Parada, coś takiego? Parada ptaków? I właśnie tam na paru stronach pojawiały się takie właśnie wielkie ptakostwory na paradzie idącej przez miasto. Hilda ma bardzo ładną narrację, też taki realizm magiczny przez skandynawski klimat przefiltrowany. I pomyślałem, zrobiłbym sobie coś zainspirowanego tym. I powstał ten obraz, do którego potem powstała ta historia. Więc to są właśnie takie ciekawe skrawki rzeczywistości, które ja sobie tu wezmę, tu wezmę, tu wezmę, tu wezmę. I potem one wystarczają, żeby z tego skrawka przefiltrowanego przez to, jak widzę, jak czuję, powstał obraz. Natomiast ciężko powiedzieć, że ja nadal inspiruję się tylko moimi podróżami i tylko mitologiami świata. To jest dużo prościej, dużo bliżej ziemi w tym momencie.
Dobrze, skoro zmienia się autor, zmieniają się historie. Czy zmienił się twój stosunek do Sienkiewicza?
Do Sienkiewicza...
Nie.
Sytuacja nie jest niezręczna, bo ja z Sienkiewiczem miałem love-hate relation z dwóch powodów. Ja w pewnym momencie strasznie płakałem przez W pustyni i w puszczy, ponieważ nie mogłem absolutnie zaakceptować, że zostało tam użyte słowo jenerał. Ja tak bardzo nie chciałem tej książki czytać.
Ja zupełnie z innych powodów nie chciałam czytać już, ale to przepraszam.
Wiesz, idea tego jenerała była dla mnie tak obrazoburcza, że nie wiem, że ta książka jest nudna, głupia, w Afryce, Nelly jest irytująca, to jeszcze nawet nie potrafią poprawnie napisać generał. Ja się wtedy poryczałem. A z drugiej strony ja nadal uważam, że...
Co robi z ludźmi literatura, popatrz.
Ej, z jednej strony tak, a z drugiej strony ja nadal uważam, że trylogia to jest najlepsza przygodówka płaszcza i szpady, jaką nam dała historia. I nadal uważam, że gdyby się Sienkiewicz urodził we Francji, nikt by nie wiedział o Trzech Muszkieterach, wszyscy wiedzieliby o panu Wołodyjowskim, Zagłobie i Kmicicu, ponieważ oni są dużo lepiej napisani, dużo bardziej ciekawi. Sienkiewicz król.
Było sobie kiedyś czworo przyjaciół. Wielki i silny dźwiedź, leśny człowiek, który rozmawiał z kamieniami i drzewami, niewysoki muzyk skald, którego melodie potrafiły ujawniać nawet najbardziej skrywane tajemnice, i czarodziej Bazubar, który nigdy nie rozstawał się ze swoim magicznym kijem, zmieniającym się we wszystko, czego jego właściciel zapragnął, jeżeli tylko nie było większe od borsuka. No. Kto tam jest pod tymi postaciami? Jak już się tak blisko ziemi i drużyna, no to wiesz, że muszę zapytać.
Pod tą drużyną akurat nie.
No bez sensu, nie trafiłam. Widzisz, a ja tu chciałam po prostu jakieś tajemnice książki.
W książce mamy dwie drużyny i gdybyś przewinęła do Zewu Przygody, to tam każda z tych postaci przez wiele lat towarzyszyła mi w każdy piątek, odgrywana przez moich przyjaciół. Każda już tragicznie nie występuje, ponieważ jak to w takich grach fabularnych się dzieje, decyzje graczy czasami potrafią mieć konsekwencje, natomiast tutaj miało być tylko i wyłącznie ciekawie. Więc to właśnie było stwórzmy drużynę, którą trzeba zebrać przed wyruszeniem w podróż, klasycznie, i powstały te postacie. Zresztą to było ciekawe, bo z kolei jeśli chodzi o inspirację, to do tego opowiadania, do tego obrazu inspiracją była nowa fantastyka, bo to był obraz malowany na bodajże 40-lecie nowej fantastyki i on był na okładce nowej fantastyki użyty. I potem do tej okładki, jak widać, została dopisana historia.
Ale są rzeczy, które się nie zmieniają i myślę, że w warstwie wizualnej to najbardziej widać, czyli kolory.
W zeszłym roku zacząłem eksperymentować z bardziej uspokojoną tonacją i okazało się, że w szarościach można też opowiedzieć bardzo, bardzo dużo pięknych rzeczy. Ale tak, kolor jest po to, żeby szaleć.
Ja to przewijam, ale wiesz co, jak zobaczyłam ten, myślę sobie, co on z kapturka znowu będzie zabijał? Wiesz, to jest pierwsze skojarzenie. Widzisz jakiegoś gigantycznego stwora, to jest ostatnia historia. Widzisz, no i właśnie, jak zaczynasz się wpatrywać i widzisz już laskę, to już ci trochę nie pasuje do tego kapturka, nie ma tam koszyczka. Ale wiesz, jak niesamowicie jesteśmy naszpikowani jednak tym, na czym się wychowaliśmy.
Oczywiście.
Co jest pierwszą intuicją, kiedy widzimy znajomą historię. No właśnie, czy to jest znajoma historia?
Tutaj też jest fajna anegdota dotycząca tego obrazu, bo proszę państwa, mówimy teraz o obrazie, który ilustruje ostatnie opowiadanie
fenomenalne zresztą
tej książce. To jest obraz przedstawiający góry, śnieżyce olbrzymiego wielkości budynku czarnego wilka i maleńką postać w czerwonym płaszczyku stojącą, prawda, na śniegu obok. Więc oczywiście pierwszą inspiracją, a wręcz taką anegdotyczną przewrotnością było zbudowanie, że czy to jest czerwony kapturek. Zgadzałoby się, za wyjątkiem tego, że zdecydowanie to nie jest ten wilk i zdecydowanie to nie jest ta dziewczynka, tylko to jest ktoś w czerwonym płaszczu i to jest jakieś straszne bydle. Drugą rzeczą było to, że to jest faktycznie obraz, do którego inspiracją była legenda o Amaroku. To jest inuicki nocny wilk, który po prostu... To była czarna wołga Inuitów, proszę państwa. Czyli dzieci, nie łaźcie tam daleko od wioski, bo was zeżre czarny wilk Amarok. Potem, i to jest obraz 2018 albo 2017 roku. Była wystawa w krakowskiej galerii Kersten, tam był ten obraz. Minęło trochę czasu, został nakręcony pan Kleks, tak? Do tego pana Kleksa moje obrazy zostały użyte jako dekoracje. Tam w Akademii pana Kleksa trochę tych obrazów wydrukowanych, powiększonych zostało użytych. I pojawia się jeden mój obraz przez chwilę widoczny faktycznie na ekranie bardziej niż kawałek z zakrzaka. I to jest ten obraz w scenie ataku wilków na Akademię pana Kleksa. Jest ten obraz widoczny.
W tym momencie razem nas nie pokona nikt.
Bardzo bym chciał, żeby ten obraz zaistniał gdzieś jeszcze poza tym filmem. Więc pomyślałem, że sięgnę trochę głębiej do szuflady moich obrazów i że warto właśnie dopisać taki skrawek opowieści, bo ja te takie zarysowania fabuły, scenografii, postaci, które w tej książce znajdujecie w postaci tych jednostronicowych mini opowiadań, ja je nazywam skrawki. Właśnie chciałem, żeby ten obraz też dostał swój skrawek i stał się dla was wszystkich polem do opowiedzenia tego, co się z tą postacią w czerwonym płaszczu i olbrzymim wilkiem działo dalej.
Nawet ta rozmowa, tak sobie myślę, to jest zbiór skrawków. Wiesz, nie wpadłabym na to, że jeżeli, wiesz, ale czy to jest tak? Dobra, to zróbmy takie zadanie. Czy jeżeli otworzę zupełnie randomowo, jak to się mówi, przypadkową stronę z obrazem, to do każdego obrazu jest bardzo rozbudowana historia, która za nim stoi? Zupełnie odrębna od tej, którą napisałeś?
Nie, absolutnie nie. Te historie czasami są ograniczone do nazwy, do miejsca, do postaci. Teraz otworzyłaś książkę na obrazie, który przedstawia wielką chmurę przyjmującą kształt jakiejś bestii, jakiegoś smoka. Jest też miasto z chmur się kształtujące. Na dole wzburzone morze i łódka.
No i jeszcze w tle majaczy jakaś...
Jakaś wyspa,
jakaś
obietnica lądu. Tak. Inspiracja takiego obrazu polegała na tej zasadzie, że chciałem namalować morski pejzaż z chmurami. Okej. Więc mamy jakby pierwszy klocek. Potrzeba było drugiego klocka, żeby nie zrobić zwykłego marynistycznego pejzażu, ponieważ w tym nie ma dla mnie wystarczająco ciekawej, intensywnej opowieści.
Czekaj, to jest takie zadanie, które robi sobie artysta w swojej pracowni. Dobra, jakiś marynistyczny, mamy falę, dobra, co, jak to upgrade'ować, żeby...
To się wszystko dzieje symultanicznie, więc ja bym tego nie umiał określić, że to jest...
Że tak wygląda twój proces twórczy.
Że to jest zadanie domowe rozbite na jakieś usystematyzowane fragmenty. Natomiast opowiadając o tym, jak ten proces działa, można to w ten sposób poszatkować. Czyli wiedziałem, że chciałem się zmierzyć z tematem tego wzburzonego morza, chciałem to zestawić z chmurą. Mhm. Nuda, trzeba więcej. Więc pomyślałem, dobra, chmura, w chmurze miasto w chmurze, już robiłem chmurogórza, tak się nazywała kraina z moich innych opowiadań. Ale to niech będzie smok. Chmura zmieniająca się w smoka, zwłaszcza, że ja wtedy miałem taki czas, że malowałem kilka obrazów ze smokami, więc niech będzie chmurny smok. Brakuje nazwy. No więc odpalam internet, szukam nazwy różnych wiatrów, prawda? Bura, tajfun, halny, coś tam jeszcze. I trafiłem węgierski albo rumuński wiatr analogiczny do naszego halnego. Wardarak się to nazywa? I stwierdziłem, że to jest idealne imię dla takiego chmurnego, wietrznego smoka, więc powstał Wardarak. I tak się robi obraz, proszę państwa.
Przyjęli państwo, mam nadzieję. To teraz...
Łyżka wody, szczypta sody i co mamy, mamy lody, no, cytując klasyka.
Dobra, to ostatnie zadanie, bo ja mam swoje skojarzenia i swoją opowieść do tego obrazu i to są absolutnie filmowe skojarzenia.
Okay.
To chciałabym, żebyś teraz o nim opowiedział. Ja państwu tylko dopowiem. Farmer z dalekich stron to tytuł historii, która znajduje się obok przy tym obrazie, natomiast historia za...
Okej, okay, dwie inspiracje do tego obrazu, który przedstawia łany pszenicy, złote liście drzew, wiejską chatkę w stylu, prawda, amerykańskiego południa. I silos na zboże, który zaskakująco może się kojarzyć ze złotą rakietą kosmiczną być może, a strach na wróble trochę ma wspólnego ze skafandrem kosmonauty z NASA. Meritum jest takie, w tamtym czasie, kiedy ten obraz powstawał, malowałem wystawę do galerii Triada w Gdańsku, która była wystawą kosmiczną, inspirowaną kosmosem, fascynacją kosmosem. Jednocześnie ta inspiracja wynikała z tego, gdzie uciekłem w trakcie pandemii. W trakcie pandemii, kiedy przestaliśmy podróżować, a zarówno ja, jak i moja żona podróżować bardzo kochamy i potrzebujemy, to uwięzienie pandemiczne najbardziej nam się właśnie, zresztą nie tylko nam, pewnie większości ludzi, ale dawało nam właśnie ogromnie w kość tym, że przede wszystkim te wszystkie dalekie podróże i planowanie ich i oczekiwanie na nie, że pojedziemy tu, pojedziemy tam, to zostało zabrane. No więc ja uciekłem w... I teraz słuchajcie, ja wiem, że jak to może brzmieć, ale tak to działa. No, jestem z pokolenia ludzi, który nie tylko czyta mądre książki i inspiruje się słuchaniem muzyki klasycznej albo Milesa Davisa w najlepszym wypadku. Jestem wychowany na komiksach, popkulturze, grach komputerowych. Więc jak ja uciekam w grę komputerową, gdzie tworzysz swój statek kosmiczny i latasz po relatywnie poprawnie odwzorowanej galaktyce Drogi Mlecznej ze wszystkimi gwiazdami i odległościami między nimi, to musicie zrozumieć, że tak jak komiks to nie jest medium, które jest tylko Kaczorem, Donaldem albo Batmanem, tak samo gra komputerowa to nie jest tylko FIFA albo strzelanie się w Call of Duty, prawda? To są bardzo szerokie zbiory, które mogą wzbudzać emocje i dawać nam dużo rzeczy.
Ja niezmiennie polecam Horizon, mnie się wciąż nie znudził.
Dokładnie. Więc spędziłem w tej grze komputerowej, która była podróżą po naszej galaktyce, ale bez ufolutków i rzeczy, tylko jakby z bardzo mocną podkładką naukową, na tyle dużo czasu, że na jej bazie powstała cała wystawa do galerii Triada oraz ten obraz, który był powrotem na Ziemię z tej bardzo, bardzo dalekiej podróży.
Ja miałam zupełnie inne skojarzenia, proszę
nie,
państwa.
Nie lubię Interstellar, to nie o to chodziło.
Nie chodziło mi o Interstellar, absolutnie. Powiedziałabym, że wybywałam bardziej spiskowo. Bo no, mnie bardziej znaki, wiesz, jakby... Bo dla mnie to jest zmyła, wiesz o co chodzi. Mm-hmm. Dla mnie to jest raczej psikus, który się wytwarza. Natomiast to, że coś może do nas dotrzeć i zostawić po sobie ślad, plus zboża, które, wiesz, rozrastają się wokół i jakiś nieszczęśnik, który przychodzi do takiego świata zlepionego po prostu z zupełnie niepasujących mm-hmm. pozornie do siebie historii, to raczej, wiesz, tam...
No to fajnie interpretujesz... Dobrze interpretujesz napisany do tego tekst. W ogóle ten kontekst faktycznie przybysza, który trafia w nie swoje miejsce. Nie było go ani przez moment, kiedy ten obraz powstawał. Natomiast kiedy minęło trochę czasu, parę lat od tamtego momentu, 4-5, i spojrzałem na ten obraz jeszcze raz, żeby napisać do niego skrawek, który dla was będzie inspiracją do być może własnego snucia historii, o co tu chodzi. Właśnie to, co ty teraz zrobiłaś, domyślając się może, jakie tam mogą być konteksty. On powstał na nowo, więc skrawek jest trochę o czym innym niż o tym, czym dla mnie był ten obraz, kiedy się czymś inspirowałem dawno temu. Więc widzicie, też jest fajne, że obraz powstawał jako rzecz wynikająca z czegoś. Minęło parę lat i używam tego samego obrazu, być może skleroza, nie mam pojęcia, do opowiedzenia zupełnie nowej historii.
O kurczę, zamknęłam sobie taki piękny cytat, który dla państwa zostawiłam na koniec naszej rozmowy, który wydawało mi się, że będzie też pięknie podsumowywał i zapraszał to, o czym rozmawiamy, bo przecież o to też chodzi. Ja to O, właśnie. Ostatnia przystań, tekst, w którym czytamy. Pierwsze zdania. Wszyscy podróżnicy, wędrowcy i odkrywcy mają jedno wspólne marzenie. Dotrzeć tam, gdzie nikt nigdy nie dotarł. I tak sobie myślę, że my będziemy dzięki tej książce docierać do takich przestrzeni, w których nikt nigdy nie był i nikogo nie było, bo będą to po prostu nasze historie. Bez względu na to, jak podobne.
To jest coś, ja trochę o tym zapomniałem powiedzieć, a w sumie to też jest ważne i to był taki trochę motywator, który mnie pchał cały czas w tym, żeby tą książkę jednak robić, że nawet kiedy miałem jakieś wątpliwości albo trochę nie chciałem iść w tą stronę, bo to mi się wydawało trudne, ryzykowne, to było takie jedno wielkie czarne boboźko, które stało i robiło, zjem was wszystkich i niczym klasyczny tam, prawda, ludysta.
Znowu powiem, do ksenomorfa, czy nie?
Nie, do AI. Okay. Do AI, ponieważ tym, co sprawia, że jesteśmy ludźmi, to, co sprawia, że jesteśmy tak niezwykli i wspaniali, to jest to, że każdy z nas ma w głowie procesor, który pozwala mu tworzyć światy. I to nie jest jakiś truizm albo banał, tylko tak jest. I my nie możemy o tym zapominać, prawda? To, że jesteśmy przekonani, że marnujemy życie pracując w robocie, której nie lubimy od do, albo że coś nie wyszło i tak dalej. Jasne, ale ciągle każdy z nas ma umiejętność tworzenia światów równie wspaniałych jak Tolkien, czy... Kurde, idźmy w stronę nawet wielkich religii, no nie? Istnieją ludzie, którzy mogą stwierdzić, że to nie są magiczne istoty, które przybyły z nie wiadomo kąd, żeby robić magiczne rzeczy, ale że są piękne historie opowiedziane po to, żeby ludzie po wyjściu z jaskini przestali się bić kamieniami po głowach. Więc jeżeli mamy potencjał stworzyć Boga, który potem... Ja wiem, że dużo ludzi by mnie spaliło na stosie za takie gadanie, więc przyjmijmy, że to nie jest moje zdanie. To idźmy w mitologię, bo faktycznie...
Przegrani
bogowie stają się mitologiami, dokładnie, więc jakby nie o to chodzi, żeby tutaj komuś mówić, co jest prawdą, co jest nie, ale tak to działa, no nie? Starożytni Grecy potrafili sobie wymyślić panteon, który stworzył jakby podwaliny świata, którym oni żyli przez kilkaset lat, jak nie tysiąc, zależy kiedy liczymy początek i upadek hellenizmy i tak dalej.
A mity też są świetnym pretekstem do tego, żeby powiedzieć, jak silne i trwałe potrafią być historie. Bo
dokładnie.
To, jakie one dają wciąż punkty wyjścia do tego, żeby opowiadać i stwarzać kolejne historie, jest nieprawdopodobne.
Jest nieprawdopodobne i też pokazuje, jak my tak naprawdę na przestrzeni tego momentu, jak już staliśmy się homo sapiensem, niewiele się różnimy i jak cały czas musimy mieć odpowiedzi na te same pytania i tworzymy historie, które to tłumaczą. Potem się pojawiła nauka, która zaczyna to tłumaczyć, ale biorąc pod uwagę, że nauka to też jest wymyślanie najbardziej pasującej teorii na bazie dowodów, które na chwilę obecną mamy, to też jest trochę opowiadanie historii, która może być wywalona do góry nogami za 10, 15, 20 lat, jak się nowe dowody pokażą.
A jak wiemy, się tak zdarzało.
A się zdarzało z każdą wielką teorią naprawdę. I teraz tak, to jest to, co świadczy o tym, że my jesteśmy ludźmi, prawda? I nagle przychodzi AI, które wspaniale ułatwiając nam życie w wielu aspektach, potrafi nam też zabrać tą umiejętność. Co więcej, nie robi tego na siłę, nie robi tego jak, prawda, Skynet i Terminator, metalowy szkielet, który do nas strzela, tylko jest miły, wygodny i przyspieszająco odmóżdżający. Mm-hmm. Oczywiście, że robiłem próby, wymyśl mi temat na obraz i zaproponuj mi kompozycję obrazu. Oczywiście, że jak napisałem sobie teraz, prawda, te skrawki, to zrobiłem eksperyment na zasadzie ChatGPT, masz tutaj to, powiedz, co o tym myślisz w kontekście tego, czy to działa jako zaczątek historii, czy to jest logiczne, nielogiczne, co myślisz o tym i tak dalej. Bardzo kusi gadanie z maszyną na ten temat i bardzo kusi korzystanie z tego, że ta maszyna w każdym momencie powie, mogę ci pomóc, mogę ci zaproponować, może zrobię za ciebie, może to, może tamto.
Jestem tu dla ciebie.
Jestem tu dla ciebie, a przecież to ciągle będzie twoja praca, to ciągle jest to, co ty robisz, co ty wymyślasz, no nie? Mm-hmm. No nie. W momencie procesu kreatywnego najważniejsze jest to, kiedy ci szare komórki dymią i ty po prostu... Aż cię boli od wymyślania tych rzeczy, od błędów, od tego, że to wyszło, to nie wyszło, pomysł dobry, pomysł zły. Przyjście na gotowe, rzucenie, wymyśl mi bajkę o kotku i piesku, a potem przedstawienie tej bajki jako swoje własne, a do tego się coraz częściej sprowadza używanie AI w branży kreatywnej, tak. to są sterydy.
A paradoksalnie myślę, że tutaj w przypadku literatury dziecięcej, może tak, która po prostu nie działa, mam wrażenie, bez wspaniałego obrazu, jakkolwiek byśmy nie chcieli, po prostu sięgamy po obraz, kiedy myślimy o najmłodszych, no niestety wkrada nam się w warstwę ilustracyjną.
Ale to wkrada się ogromnie.
Ojej! Bo wiesz, mówimy o kreatywności, mówimy o książce, tak, którą stworzyłeś po to, żeby... być może jest to utopijne myślenie, czy bardzo, wiesz, idealistyczne, żeby trochę uratować, czy pomyśleć sobie, że może to jest część, jakaś cegiełka dołożona do tego, żeby dbać o kreatywność, grać o ten ludzki pierwiastek, o którym mówisz.
To jest, no, to, co wiesz, my to musimy jakoś zachować i ja sobie zdaję sprawę, że ta moja książka nie będzie miała na tyle szerokich fal, prawda, po... tafli świadomości społeczeństwa, żeby to zmieniło wszystkich. Ale ostatnio jakiś raport widziałem. 30 parę tysięcy książek wyszło w 2024 roku.
Prawie 35.
W Polsce, prawie 35. Z tego samych książek dla dzieci było prawie 3,5 tysiąca. Więc w ogóle, żeby się ze swoją książką przebić do jakiejś grupy ludzi, to już jest mrzonka. Więc jakby te wolumeny dotarcia, jak nie jesteś kicią, kocią czy płcią, masz zawsze ograniczone do paru tysięcy maks, więc nie można sobie roić, że ty zmienisz świat.
Tak.
Ale może parę tysięcy osób, które kupią tą książkę albo je wypożyczą z biblioteki i na nią trafią, być może połowie z nich to coś da, a połowa z tej połowy faktycznie samodzielnie zacznie to robić, a połowa z tej połowy będzie dzieckiem, które potem zapamięta na lata, że... Ale to było fajne, że tak, zaczynaliśmy taką bajkę, ja potem musiałem ją dokończyć. I w sumie to jest dużo ciekawsze niż wklepanie sobie w czata GPT, wymyśl mi.
Albo wiesz, do tej pory to pamiętam. A propos mitów i tego, co teraz powiedziałeś, przypomniała mi się rozmowa z Witem Szostakiem, który po swojej debiutanckiej książce dla dzieci, czyli po Wylince, na świeżo ją mamy, też zachęcam do sięgnięcia, powiedział, że wykorzystuje tam oczywiście bardzo dobrze znane czy rozpoznawane przez dorosłych historie, jak przekroczenie progu i ruszenie w podróż. Wywoływałeś Tolkiena, więc tak sobie teraz pomyślałam, ale też Odyseusza i tak dalej, i tak dalej. Nie po to żeby nazywało się to edukacją na wczesnym etapie sięgania czy samodzielnego czytania, tylko po to, żeby być może to dziecko, które kiedyś spędziło czas z Wylinką, za 15-20 lat czytając ten pierwowzór, nazwijmy to, z którego czerpał Wit, pomyślało sobie, ja to kiedyś słyszałem. Bo trochę tak rodzą się te puzelki i ta wielka machina, która sprawia, że myślimy.
Że myślimy. No właśnie z tego, że im więcej pakujemy do tej głowy, bardzo dużo z tego może nam uciec, ale na pewno trochę zostanie kontekstów pozwalających zauważać w świecie inne konteksty i z tego się buduje taka wielopoziomowa drabinka, która czasami prowadzi donikąd, a czasami prowadzi do tej właśnie ludzkiej kreatywności, która pozwala tworzyć światy. No.
A ja uważam, że powinna czasem prowadzić wręcz donikąd, bo Dokładnie. Wcale nie zawsze chodzi o to, żeby...
Nie trzeba się tego bać.
Dokładnie. Proszę Państwa, Roch Urbaniak, Papiernik, Księga Opowiadaczy. Wydawnictwo Dwukropek. Z informacji bardzo suchych, ale mam nadzieję, że wszystkie wcześniejsze minuty, które Państwo również, mam nadzieję, z nami spędzili, będą prowadzić do tego, żeby niekoniecznie odpowiedzieć na pytania zadane przez Rocha.
Dokładnie, tylko zadawać sobie własne.
Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Też Tobie i wszystkim Państwu wielkie dzięki.
Proszę Państwa, my się żegnamy. Tomek Orzechowski żegna się bardzo radośnie, który realizował dzisiejszy program. Żegna się mówiące te słowa Georgina Gryboś. Do usłyszenia w kolejnej odsłonie dobrych książek w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura.
Tu Radio Kraków Kultura.